Piękna i bestia. Nor Inyat Khan, drobna dziewczyna w niebieskim mundurze pomocniczej służby sił powietrznych, usiadła przy stole oświetlonym gołą żarówką. Po drugiej stronie usiadł mężczyzna w mundurze kapitana, który otworzył jej drzwi do pokoju numer 238 londyńskiego hotelu Victoria. Nie ukrywał swojej tożsamości. Nazywał się Selwyn Jepson, w cywilu pisarz, autor znanych i lubianych powieści sensacyjnych. W czasie tego spotkania występował jako funkcjonariusz tajnej służby SOE, w której ceniono go za szczególną umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i ich oceny.
Dlaczego zaakceptowała pani propozycję udziału w walce z wrogiem we Francji?
Nie czekając na odpowiedź, dodał.
To misja szczególnie niebezpieczna. Nie będzie pani chronić prawo międzynarodowe. Jeżeli schwytają panią, to zabiją. Nie otrzyma pani żadnego wynagrodzenia ponad żołd. No, może z wyjątkiem zwolnienia z podatku VAT. Pieniądze będą odkładane na konto. Gdyby pani nie wróciła, zostaną wypłacone krewnym.
Później wspominał.
Ledwo skończyłem, gdy oświadczyła w sposób charakterystyczny dla prostoty jej zachowania, że po prostu chciałaby się tego podjąć.
Spotykali się jeszcze kilka razy, choć już po pierwszej rozmowie Jepson uznał, że Nor może zostać przyjęta w szeregi bojowników, którzy zdecydowali się podjąć najbardziej niebezpieczne zadanie w tej wojnie, nie mogąc liczyć na pomoc przyjaciół ani litość ze strony wroga. Nie dostrzegał jej wrażliwości i łagodności, cech, które wydawałyby się dyskwalifikować ją jako bojowniczkę SOE, choć wiedział, że była utalentowanym muzykiem i poetką, piszącą piękne wiersze dla dzieci. Dostrzegał tylko jej determinację i idealizm, uznając, że one zagwarantują, iż właściwie wykona zadanie. Ani on, rekomendując jej kandydaturę, ani ona, podejmując tę decyzję z pełną świadomością niebezpieczeństwa, nie zdawali sobie sprawy, że od tego momentu śmiertelne zagrożenie nadchodziło z innej, najmniej oczekiwanej strony. W Londynie między dwoma tajnymi służbami rozgorzała walka, w której ofiarami mieli być ci, którzy zdecydowali się wyruszyć na tajny front do Francji. Winston Churchill wygłosił exposé w Izbie Gmin Parlamentu Brytyjskiego 13 maja 1940 roku, trzy dni po objęciu urzędu premiera. To przemówienie miało potwierdzić, że jest przywódcą, który jasno widzi przyszłość Wielkiej Brytanii i nie pójdzie na jakiekolwiek ustępstwa wobec wroga.
Chciałbym powiedzieć Izbie to, co mówiłem tym, którzy weszli do rządu, że nie mam nic do zaoferowania, jak tylko krew, trud, łzy i pot. Przed nami jest najgorsza gehenna. Pytacie, jaka jest nasza polityka? Powiem. Prowadzić wojnę na morzu, na lądzie i w powietrzu. Z całą mocą i z całą siłą, jaką Bóg może nam dać. Prowadzić wojnę przeciwko monstrualnej tyranii, nigdy nie przewyższonej w swej ciemności, z budzącym grozę katalogiem zbrodni. Taka jest nasza polityka. Pytacie, co jest naszym celem? Odpowiem jednym słowem. Zwycięstwo. Zwycięstwo za wszelką cenę.
Te słowa zrobiły duże wrażenie. Determinacja i siła, z jakimi mówił Churchill, potrzebne były prostym ludziom, których ta wojna miała dotknąć najboleśniej. Ale w istocie były wyzwaniem rzuconym grupie polityków, którzy uważali, że trzeba jak najszybciej zawrzeć pokój z Hitlerem. Wciąż wierzyli, że największym zagrożeniem dla Europy jest Armia Czerwona, która lada miesiąc mogła wyruszyć na zachód i tylko Wehrmacht mógłby ją zatrzymać. W tej grupie wrogiem szczególnie groźnym dla Churchilla był Stuart Menzies, szef Secret Intelligence Service. Jeżeli więc Churchill chciał wybić broń z ręki swoich politycznych wrogów, musiał zneutralizować Menziesa. Dlatego już dwa miesiące po objęciu urzędu, w lipcu 1940 roku, zlecił ministrowi wojny ekonomicznej Hugh Daltonowi zorganizowanie Special Operation Executive, SOE, Zarządu Operacji Specjalnych. Podpali pan Europę, powiedział do Daltona, w nadzwyczaj lapidarny sposób określając zadanie nowej organizacji. Jej agenci mieli wzniecać pożary w każdym kraju okupowanym przez Niemców, wysadzać mosty i tory kolejowe, wspierać miejscowe grupy partyzanckie, zaopatrując je w broń, dokonywać zamachów na hitlerowskich dostojników. Były to ciosy, które nie mogły wpłynąć na bieg wojny, ale wieść o nich miała dawać nadzieję podbitym narodom i podnosić morale Brytyjczyków, którzy wspierani przez sojuszników, jacy znaleźli schronienie na ich terytorium, stawiali opór nazistowskiemu mocarstwu. To było zadanie tymczasowe, konieczne do wypełnienia w czasie, który nadchodził. Niemcy gromadzili wojska w portowych miastach Francji, grożąc dokonaniem inwazji na Anglię. Na lotniska ściągali eskadry bombowe, co zapowiadało rychłe naloty na angielskie fabryki i miasta. Brytania musiała szykować się do desperackiej obrony, której wynik był niejasny. Jednakże Soe miało też drugi cel, dalekosiężny. Agenci przerzucani do Francji mieli tam budować siatki wywiadowcze. Tak powstałaby tajna służba, całkowicie niezależna od istniejącej Secret Intelligence Service, którą dowodził Stuart Menzies. Ten nie taił dezaprobaty dla nowej organizacji. Twierdził, że to banda amatorów, którzy pochłaniają szczupłe wojenne zasoby, są nieskuteczni, a jeszcze w dodatku przeszkadzają i narażają na niebezpieczeństwo ludzi, którzy mieli ważną rolę do odegrania w tej wojnie. Agentów z MI6. Z równą niechęcią przyjęli Soe dowódcy lotnictwa i marynarki wojennej, narzekając, że muszą wysyłać okręty i samoloty z agentami i materiałami dla ruchu oporu w okupowanych krajach, zamiast użyć ich do obrony brytyjskich brzegów. Mimo tak wielu przeszkód, nowa organizacja rozwijała się szybko, co jeszcze bardziej niepokoiło wywiad i Stuarta Menziesa. Centrala Soe, ukryta pod nazwą Union Trading Company, mieściła się w okazałym budynku przy Baker Street pod numerem 64, w pobliżu książkowego adresu Sherlocka Holmesa. Oddziały założono w kilku miastach neutralnych państw europejskich i afrykańskich, Madrycie, Lizbonie, Sztokholmie, Bari, Algierze, skąd kierowały budowaniem siatek i dywersyjnymi działaniami w okupowanych państwach Europy i Azji. W Londynie powstało kilka małych wytwórni produkujących specjalną broń i sprzęt dla agentów Soe. W Muzeum Historii Naturalnej do pomieszczeń, w których przed wojną preparowano zwierzęta, wprowadzili się inżynierowie, aby opracowywać konstrukcje jednoosobowych okrętów podwodnych i podwodnych skuterów, nazywanych śpiącymi księżniczkami, które pozwalały nurkom dotrzeć pod kadłub wrogiego okrętu, by zamontować tam miny. Wytwarzano chusteczki do nosa, wyglądające całkowicie niewinne, dopóki nie zostały oświetlone za pomocą specjalnej latarki, co ujawniało zapisane na nich szyfry. Konstruowano specjalną broń, pneumatyczne pistolety bezgłośnie wystrzeliwujące zabójcze stalowe groty, pistolety w wiecznych piórach, niewielkie ostrza łatwe do ukrycia między palcami, aby zadać niespodziewany cios, a nawet miny zamaskowane w odchodach zwierząt. Jak to opisał jeden z pracowników Soe, łajno o wielbłądzie, końskie odchody, gówno słoni służyło do ukrycia materiałów wybuchowych, aby podrzucone wrogowi nie różniły się od tego, co mógł znaleźć na drodze w swoim kraju. Druga tajna wytwórnia mieściła się w londyńskim Tower. Tam pracowało kilkudziesięciu fałszerzy, dobrze znanych angielskiej policji, którzy w czasie wojny wytworzyli blisko 300 tysięcy fałszywych dokumentów. Dokładna liczba pracowników nie jest znana. Na wiosnę 1944 roku współdziałało Soe prawdopodobnie 10 tysięcy mężczyzn i 3 tysiące kobiet. Wiadomo, że w czasie wojny przerzucono do Francji blisko 2 tysiące agentów i 10 tysięcy ton zaopatrzenia, broni i materiałów wybuchowych dla oddziałów ruchu oporu. Wśród agentów wysłanych do Francji znalazła się Noor Inayat Khan, która podjęła nowe zadanie z entuzjazmem i ogromnym zapałem, choć w najmniejszym stopniu nie była do tego przygotowana ani psychicznie, ani fizycznie. Była praprawnuczką Tipu Sultana, który w XVIII wieku przez 17 lat rządził królestwem Mysore w Indiach, uznawany za władcę rozumnego i sprawiedliwego. Był także dobrym dowódcą, dzielnym żołnierzem i poetą. Zginął w 1799 roku, broniąc stolicy swojego państwa przed wojskami brytyjskimi. Urodziła się w pierwszy dzień 1914 roku daleko od ojczyzny, w Moskwie, gdzie jej ojciec, potomek sułtana, przyjechał na zaproszenie Rasputina, mnicha, który miał wielkie wpływy na carskim dworze. Ten zapragnął go poznać, gdy dowiedział się o jego sławie wyznawcy i nauczyciela muzułmańskiej filozofii sufi. z żoną, dwójką synów i nowonarodzoną Nor i zatrzymał się na długo w Moskwie. Tuż przed wybuchem I wojny światowej przenieśli się do Anglii, aby osiąść w eleganckiej dzielnicy w centrum Londynu. Wkrótce otrzymali hojny prezent od wyznawcy sufizmu, okazałą willę pod Paryżem, dokąd się przeprowadzili, wydawałoby się na stałe. Nor wyrastała na dziewczynę o wielkiej urodzie, wrażliwą i utalentowaną. Bogaty ojciec kształcił ją na Sorbonie i w muzycznej uczelni o światowej renomie, gdzie pod okiem Nadii Boulanger, słynnej kompozytorki, dyrygentki i nauczycielki, uczyła się gry na harfie i fortepianie. Była równie uzdolnioną poetką i pisarką, której utwory pełne radości, ciepła i wschodniej mądrości chętnie zamieszczały francuskie i angielskie pisma dla dzieci. W 1939 roku odniosła sukces, jakim było opublikowanie w Londynie jej hinduskich bajek dla dzieci. Historia gwałtownie zmieniła jej życie, gdy 10 maja 1940 roku wojska niemieckie wtargnęły do Francji. Nor wraz z matką i trójką rodzeństwa, gdyż obok dwóch starszych braci miała już siostrę Claire, zaś ich ojciec zmarł w 1927 roku, przedostała się do Bordeaux, gdzie udało im się dostać na statek płynący do Anglii. Tam jej brat zaciągnął się do lotnictwa. Ona w listopadzie 1940 roku, gdy w Londynie jeszcze wyły syreny ostrzegające o niemieckich nalotach, a wiele ulic zawalał gruz zburzonych domów, zgłosiła się do pomocniczej służby kobiet i przeszła szkolenie radiotelegrafistki. Sprawność w posługiwaniu się alfabetem Morsa i znajomość francuskiego zwróciły na nią uwagę werbowników z Soe. Były to bowiem cechy szczególnie ważne dla brytyjskich tajnych służb, dla których Francja miała stać się terenem najważniejszej bitwy. Nor wstąpiła do SOE 8 lutego 1943 roku. Był to znamienny czas. Kilka dni wcześniej Niemcy, kapitulując pod Stalingradem, gdzie w zaciekłych bojach stracili 500 000 żołnierzy i masy sprzętu, oddali do niewoli 90 tysięcy żołnierzy, w tym 24 generałów i 2,5 tysiąca oficerów. Ta pierwsza wielka klęska w tej wojnie zachwiała hitlerowską machiną wojenną, choć Hitler jeszcze wierzył, że uda mu się wyrównać straty. Planował wielkie uderzenie na Łuku Kurskim, które miało powalić Armię Czerwoną i rozstrzygnąć losy wojny na wschodzie. W tym samym czasie wojska aliantów zachodnich przygotowywały się do morskiej inwazji na Sycylię i dalej na Półwysep Apeniński. Należało więc za wszelką cenę zapobiec przerzuceniu przez Niemców ich dywizji stacjonujących we Francji i wzmocnieniu sił w Związku Radzieckim i Włoszech. Taki zamysł udałby się, gdyby niemieccy dowódcy uznali, że alianci gotowi są do inwazji na Francję, czego spodziewali się od dawna. Jak utwierdzić ich w tym przekonaniu? Pozorując ruchy wojsk na angielskim brzegu, skąd miałyby wyruszyć do desantu, intensyfikując naloty na cele na francuskim wybrzeżu, co wskazywałoby, że chodzi o zniszczenie stanowisk obronnych, a także podsuwając niemieckiemu wywiadowi fałszywe informacje o rzekomych przygotowaniach do inwazji oraz gwałtownie zwiększając aktywność grup francuskiego ruchu oporu. W tych dwóch ostatnich zamieszeniach Soe miało odegrać szczególną, choć samobójczą rolę. Nor była już bojowniczką Soe. Pojechała do Wanborough, ponurego domu w stylu Tudorów z przełomu XV i XVI wieku w Surrey. Była to jedna z 39 placówek szkoleniowych SOE, lokowanych z reguły w odosobnionych miejscach w Szkocji i Anglii. Tam spotkała dwie dziewczyny, Jolande Bickman i Cecily Lefort. Los połączył je w tragicznym splocie. Nor uczyła się nadzwyczaj pilnie. Przełożeni nie szczędzili jej pochwał. Instruktor, starszy szeregowy Gordon, pisał o niej.
Jest ostatnią osobą, której nieobecność na zajęciach można było zauważyć. Niezwykle skromna, nawet pokorna i płochliwa, zawsze uważająca, że każdy jest lepszy niż ona. Bardzo uprzejma.
Była odważna i gotowa do poświęceń. Piękne cechy, ale nie dla agentki Soe, która miała stanąć do walki z najbardziej okrutnym, bezwzględnym i przebiegłym wrogiem. W tej służbie najbardziej pożądane były cechy, których Nor nigdy po najbardziej wyczerpującym treningu nie mogła rozwinąć. Brutalność, bezczelność, zdrada, brak jakichkolwiek zasad moralnych. Już po pierwszych dniach szkolenia powinna zostać zwolniona ze służby. Tym bardziej, że oceny jej osobowości, negatywne pod kątem przydatności do zadań specjalnych, zaczęły powtarzać się tak często, iż stały się alarmujące. Mimo to w marcu 1943 roku została zakwalifikowana do kolejnego etapu szkolenia, co przyniosło jej ulgę. Nie musiała już uczyć się, jak wbijać palce w oczy, gdzie zadać cios nożem, aby zabić cicho i szybko. Odtąd miała doskonalić umiejętności radiotelegrafistki, co lubiła i była w tym dobra. Poznawała też warunki, w jakich miała wykonywać tę pracę. A ze wszystkich działań w podziemnej siatce służba radiotelegrafistki była najbardziej niebezpieczna. Statystyka dowodziła, że radiotelegrafista zrzucony na okupowane terytorium mógł tam wytrwać tylko 6 tygodni, po których był aresztowany lub zastrzelony. Niemieckie służby kontrwywiadowcze Abwera i Sicherheitsdienst wiedziały, że łączność jest najbardziej czułym punktem podziemnej siatki, a jednocześnie najłatwiejszym do wytropienia, gdyż radiotelegrafista wysyłający meldunek odkrywał się, ujawniał miejsce, z którego nadawał. Gdy tylko stacje nasłuchowe zarejestrowały nowy sygnał radiowy w eterze, wyjeżdżały samochody goniometryczne, aby zlokalizować źródło. Zakamuflowane jako furgonetki przewożące pieczywo lub bieliznę z pralni krążyły po ulicach, aż załogi co najmniej 3 ustaliły kierunki, z jakich napływały najsilniejsze sygnały. Na ich przecięciu znajdowało się miejsce nadawania. Wtedy do akcji wkraczał zbrojny oddział, którego zadaniem było schwytanie radiotelegrafisty, a nie zabicie go. Żywy miał szczególną wartość dla kontrwywiadu, gdyż torturami można było wydobyć informacje o innych członkach podziemia, szyfrach, skrytkach, planach akcji, poleceniach napływających z centrali. Można było zmusić go do współpracy lub po zdobyciu niezbędnej wiedzy o szyfrach i sposobie nadawania podstawić na jego miejsce swojego człowieka, aby wysyłał fałszywe meldunki wprowadzające w błąd centralę. Metoda poszukiwania radiostacji miała słabą stronę. Samochody goniometryczne, choćby najlepiej zamaskowane, zdradzały swój charakter, gdyż nie mogły ukryć charakterystycznej anteny na dachu, która obracając się pozwalała wyszukać kierunek, z jakiego napływał najsilniejszy sygnał. Dlatego radiotelegrafistów chroniły czujki wypatrujące samochodów z antenami. Wszczynały alarm, gdy podejrzany pojazd pojawił się w polu widzenia, dając czas radiotelegrafiście na zwinięcie sprzętu i ucieczkę. A jednak kontrwywiad odnosił duże sukcesy w tropieniu podziemnych radiostacji. Niemcy szybko skrócili czas potrzebny do namierzenia sygnału z godziny do pół godziny. Stosowali też prosty trik, polegający na wyłączeniu prądu w podejrzanych kwartałach ulic. Gdy sygnał w eterze urywał się, był to oczywisty znak, że radiostacja pracowała w rejonie pozbawionym prądu. Ten zabieg nie sprawdzał się oczywiście, gdy radiostacja była zasilana z baterii, ale używano ich rzadko. W warunkach wojennych przenoszenie ciężkiego akumulatora sprawiało kłopot, zwłaszcza kobiecie, a jeszcze większym problemem było jego ładowanie. Już w 1942 roku Niemcy wprowadzili niewielkie stacje goniometryczne przenoszone przez funkcjonariuszy kontrwywiadu w walizkach. Tych ludzi trudno było wykryć w tłumie, choć szybko agenci strzegący radiostacji zorientowali się, że muszą wypatrywać nie tylko samochodów z antenami na dachach, ale także mężczyzn z podniesionymi kołnierzami, ukrywającymi słuchawkę nasuniętą na ucho. Nor w maju 1943 roku pojechała do wioski na południowym wybrzeżu Anglii, gdzie admiralicja zarekwirowała posiadłość Edmunda de Rothschilda, aby urządzić szkołę szpiegów. Nauka była dość monotonna, ale nauczyciele dbali o atrakcje. Najtrudniejszy sprawdzian, jakim poddawano kandydatów na agentów, polegał na próbie przesłuchania w gestapo, co odtwarzano wiernie i z wielką brutalnością. Kursanci byli zrywani z łóżek w środku nocy i zaciągani do ponurej celi. Tam musieli stać przez wiele godzin albo siedzieć w niewygodnej pozycji, przywiązani do drewnianego krzesła w jaskrawym świetle lampy skierowanej wprost w oczy, szturchani, często bici, pozbawiani wody i snu. Tak uczyli się mylić przesłuchujących i oszczędzać siły. Każdy, kto załamywał się w czasie takiej próby, musiał odejść ze służby, a Nor wypadła fatalnie.
Próba była dla niej nie do zniesienia. Wyglądała na całkowicie przerażoną. Ostre światło i krzyk oficera jakby zadawały jej rany. Oficer krzyknął: Stań na krześle! Strasznie zmieszała się. Była tak przytłoczona, że prawie straciła głos. Próba trwała, a wydawało się, że straciła słuch. Mówiła szeptem. Po tym wszystkim trzęsła się i była blada jak ściana.
Trudno też było sobie wyobrazić, że ta dziewczyna mogłaby zabić wroga, nawet w obronie własnego życia. Jeden z instruktorów stwierdził, że niespodziewany strzał w pobliżu wprowadzał ją w trans trwający wiele godzin. Pułkownik Frank Spooner pisał do centrali SOE.
Na podstawie raportów dotyczących dziewczyny, jakie otrzymałem, sugeruję, aby rozważyć niewyznaczanie jej do misji, która mogłaby doprowadzić do mentalnego konfliktu z jej idealizmem. To mogłoby spowodować zachwianie jej psychiki.
Ale który z dowódców w czasie wojny pochłaniającej każdego dnia dziesiątki tysięcy ofiar mógł zastanawiać się nad złożoną psychiką agentki? Żadna z opinii wskazujących na nieprzydatność Noor w walce z wrogiem nie została uwzględniona. Powód był jeden. SOE potrzebowało radiotelegrafistów. System szkolenia był niewydolny. Każdego miesiąca przygotowywano do służby 16 do 18 radiotelegrafistów, co przy szybko rozrastających się siatkach SOE i grupach oporu we Francji oraz innych okupowanych krajach, a także przy wielkich stratach wśród radiotelegrafistów było stanowczo za mało. Liczył się więc każdy człowiek, a skoro miał zginąć po 6 tygodniach, to nie miało znaczenia, czy potrafi wytrzymać przesłuchanie w gestapo. W maju 1943 roku Noor z fałszywymi dokumentami stwierdzającymi, że jest pielęgniarką, wsiadła do ciasnej kabiny Western Lysander, niewielkiego samolotu idealnie nadającego się do tajnych misji. Rozwijał prędkość do 340 km na godzinę, mógł lecieć nisko, przemykać się nad koronami drzew, a co najważniejsze, lądować na niewielkiej łące czy leśnej polanie. W kabinie, poza dwoma pilotami, wygodnie mieściło się 2 pasażerów. W razie potrzeby ich liczbę można było zwiększyć do 3. Zdarzało się jednak, że wysyłano 4, z których jeden musiał siedzieć na podłodze. Było to szczególnie męczące przy dłuższych lotach, które trwały nawet 6 godzin. Agenci dowiezieni na miejsce schodzili na lądowisko po metalowej drabince przymocowanej na stałe, co pozwalało zaoszczędzić czas na jej rozkładanie, gdy liczyła się każda minuta. Następnie w wielkim pośpiechu ładowano pocztę lub ci, którzy mieli lecieć do Anglii, zajmowali miejsca w kabinie. Postój nie trwał dłużej niż 20 minut, co gwarantowało, że Niemcy, jeżeli nawet zauważyli samolot zbliżający się do lądowania, nie mieli czasu na ogłoszenie alarmu, wysłanie oddziału i otoczenie lądowiska. Przed startem Noor otrzymała zestaw 4 kapsułek. Pierwsza zawierała silny środek nasenny, który wsypany do herbaty lub kawy gwarantował, że osoba, która to wypije, będzie mocno spała przez 6 godzin. Druga z amfetaminą miała postawić na nogi skrajnie zmęczonego agenta i umożliwić mu nadzwyczajny wysiłek. Zawartość 3 powodowała silne niedyspozycje żołądkowe, co pozwalało symulować chorobę. 4, nazwana kapsułką L, zawierała cyjanek potasu. Vera Atkins, która szkoliła Noor i odprawiała do Francji, dając ampułkę z trucizną, powiedziała:
gdy znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia, musisz szybko przegryźć ją i połknąć w całości. Dopiero wtedy zadziała. Pamiętaj, że gestapowcy znają zapach cyjanku, zorientują się, co masz w ustach i będą starali się wywołać wymioty.
Noor odmówiła przyjęcia kapsułki.
To lepsze niż tortury. Weź.
Odmówiła. Ale pamiętała, że schwytana będzie musiała wytrzymać katusze przez 48 godzin. Czas konieczny, aby jej towarzysze zdołali ukryć się. W jej ekwipunku znalazł się niezwykły prezent, mały złoty kompas. To szef francuskiej sekcji SOE. Postanowił wyposażać agentów wyruszających do walki w cenne drobiazgi. Miały im przypominać, że nie są sami, że ktoś, kto ich obdarował, myśli o nich i gotów jest pomóc. Ta świadomość miała ich wzmacniać w najtrudniejszych sytuacjach. Poza tym zawsze mogli spieniężyć cenny przedmiot, aby zyskać fundusze na ucieczkę. Lot do Francji nie udał się, gdyż w wyznaczonym terenie pilot nie dojrzał umówionych znaków świetlnych potwierdzających, że może wylądować. Zawrócili do Anglii. Dopiero 2 tygodnie później, w księżycową noc 16 czerwca 1943 roku, Lysander wystartował ponownie. W kabinie obok Noor była jej koleżanka z kursu, Cecily Lefort. Za nimi leciał drugi Lysander z 2 agentkami. Gdy byli nad kanałem, pilot samolotu, który nie wyłączył radia, zwrócił się do Noor i jej koleżanki.
No, madam, zbliżamy się do waszego kraju. Czyż nie jest piękny w świetle księżyca?
Tak, myślę, że niebiańsko. Co to za miasto?
Pilot podał nazwę miasta, nad którym przelatywali. Tę rozmowę słyszał pilot drugiego samolotu, a to oznacza, że słyszeli ją również Niemcy, dla których stanowiła oczywistą wskazówkę, gdzie znajduje się angielski samolot. Mieli wystarczająco dużo czasu, aby wysłać myśliwce. Nie zrobili tego. Dziś już wiadomo dlaczego. Lysandery wylądowały w pobliżu Angers, dużego miasta w zachodniej Francji. Na ziemi oczekiwał Henri Delicourt, oficer odpowiedzialny za przyjmowanie agentów przerzucanych z Anglii. Od tej chwili los Nour i Cecily był przesądzony. W świecie, w którym niespodziewanie znalazły się, były całkowicie uzależnione od pomocy towarzyszy broni. Oni mieli je ochraniać, pomagać w najtrudniejszych sytuacjach. A 30-kilkuletni doświadczony Henri Delicourt wydawał się gwarantować bezpieczeństwo przybywającym agentom. Był pilotem, który po okresie pracy na Bliskim Wschodzie w 1942 roku przedostał się do Anglii. Tam zwerbowany przez wywiad brytyjski został oddelegowany do SOE. Wydaje się, że nie było w tym nic dziwnego, gdyż współpraca obydwu tajnych służb, stawiających sobie za cel zwalczanie hitlerowskiego wroga, była bardzo naturalna. Ale jednak tak nie było. Agenci kontrwywiadu, przesłuchujący Delicourt, szybko wykryli, że współpracował z Sicherheitsdienst, służbą bezpieczeństwa SS. Przyznał się, że zatrudniony we francuskiej firmie lotniczej przewoził przesyłki dla Niemców. Zadania zlecał mu SS-Obersturmbannführer Hans Bimmelburg. Brytyjskie tajne służby wiedziały, że ten oficer został szefem sekcji 4 SD w Paryżu, odpowiedzialnej za kontrwywiad we Francji. Uznawano go za wroga szczególnie niebezpiecznego, przebiegłego, inteligentnego i bezwzględnego. Kontrwywiad poinformował o tym wywiad. Ten, co prawda, przekazał ostrzeżenie do SOE, ale w formie tak zakamuflowanej, że szef francuskiej sekcji mógł nie zwrócić na to uwagi. W styczniu 1943 roku Delicourt jako agent SOE powrócił do Francji, gdzie włączono go do wielkiej siatki Prosper, którą dowodził major Francis Chatil. On zgodnie z rozkazem z Londynu wyznaczył Delicourt specjalne zadanie, acz zgodne z jego doświadczeniem. Wyszukiwanie bezpiecznych lądowisk i miejsc zrzutu, przyjmowanie agentów, dostaw broni i materiałów SOE, wysyłanie kurierów i tajnej poczty do Anglii oraz zabezpieczanie tej operacji. Jeżeli w podziemnej działalności można było wyznaczyć najbardziej kluczowe i najbardziej odpowiedzialne zadanie, to właśnie otrzymał je Henri Delicourt. Wiedział, kiedy i kto wyląduje we wskazanym przez niego miejscu, do jakiego miasta stamtąd wyruszy. Wiedział, kto i kiedy z Francji poleci do Londynu. Znał treść raportów, które kurierzy zabierali ze sobą, startując w podróż powrotną do Anglii. W ten sposób człowiek, który przyznał się do współpracy z Sicherheitsdienst, największym wrogiem ruchu oporu, znał wszystkie sekrety wielkiej siatki Prosper, co w warunkach wojennych miało cenę życia wielu ludzi. Wysłanie Delicourt do Francji i wyznaczenie mu tak ważnego zadania nie mogło być przypadkiem ani przeoczeniem popełnionym przez ludzi odpowiedzialnych za tajne misje. Z lądowiska w lesie Nour podążyła na stację kolejową w Angers, aby przejechać 300 kilometrów do Paryża, gdzie miała zgłosić się pod adres, jaki podał jej Delicourt. Było to normalne, że agenci dowiadywali się o punkcie kontaktowym dopiero po bezpiecznym wylądowaniu. Na Rue Elanger, w mieszkaniu na 8 piętrze pod numerem 16, drzwi otworzył mężczyzna, co bardzo zaskoczyło Nour. Była przekonana, że czekać będzie na nią starsza kobieta i dlatego trzymała w dłoni bukiet kwiatów. Miała wypowiedzieć hasło: przychodzę w zastępstwie przyjaciela Antoine z wiadomościami w sprawie firmy budowlanej. Mogła wejść, gdyby usłyszała: sprawy biegną swoim torem. W przeciwnym wypadku powinna wyjaśnić, że zaszła pomyłka i usiłować uciec. Zaskoczona nie podała hasła. Nie usłyszała też odzewu. Na szczęście dobrze trafiła. Gospodarz Émile Henri Gary był agentem z SOE, szefem jednej z siatek o kryptonimie Cinema. Nazwę taką wymyślił jego przełożony ze względu na nazwisko Emila kojarzące się z amerykańskim aktorem Garym Cooperem. Centrali ten dowcip się nie spodobał i kazała zmienić nazwę siatki na Fono. Nour weszła do mieszkania, choć nie powinna tego robić. Dopiero widząc René, siostrę Gary'ego, uspokoiła się i podała prawidłowe hasło. Ta sytuacja potwierdzała obawy jej instruktorów z tajnych ośrodków szkoleniowych w Anglii. Była łatwowierna. Potem było jeszcze gorzej, choć Noor szybko i z wielkim zapałem zabrała się do wypełniania zadania, którego od niej oczekiwano. Starała się działać zgodnie z nauką, jaką odebrała w ośrodku szkoleniowym, a która miała chronić ją przed dekonspiracją. Pilnowała, aby czas radiowych sesji był krótki, najwyżej 15 minut, co uniemożliwiało niemieckim stacjom pielęgnacyjnym wykrycie miejsca, z którego nadawała. Siadała do radiostacji, gdy w pobliżu straż pełnili towarzysze wypatrujący samochodu z anteną, namierzającą radiowy sygnał. Często zmieniała mieszkania. Sprytnie wynajdowała miejsca, w których gestapo najmniej powinno się jej spodziewać, jak mieszkanie w podparyskiej miejscowości, gdzie sąsiadami byli niemieccy oficerowie. Jeden z nich pomógł jej rozciągnąć antenę, przekonany, że jest to sznur do bielizny, na którym jego urocza sąsiadka będzie wieszała pranie. Popełniła jednak błąd. Notowała godziny połączeń z Londynem i notes z tymi zapiskami nosiła przy sobie. Dla niemieckiego kontrwywiadu byłaby to ogromnie ważna informacja. Było jej coraz trudniej. Gubiła się w sytuacji, w której z każdej strony otaczało ją niebezpieczeństwo. Ojciec wpoił w nią suficką wizję świata, w której do Boga prowadziły trzy drogi – mądrość, miłość i bojaźń. A ona miała nienawidzić i być nieustraszoną. Miała być nieufna i podejrzliwa wobec najbliższego otoczenia. Wszędzie doszukiwać się kłamstwa i zdrady. To właśnie powodowało mentalny konflikt z jej idealizmem, przed czym przestrzegał jeden z jej instruktorów. Mimo to z ogromną sprawnością wykonywała zadania. Od lipca do października wysłała ponad 200 depesz. Po aresztowaniach, jakie spadły na siatkę Prosper latem 1943 roku, była jedyną radiotelegrafistką utrzymującą łączność z Londynem. Tylko dzięki informacjom, jakie przekazywała, samoloty SOE mogły dokonywać zrzutu materiałów i broni dla francuskich partyzantów. Zorganizowała ucieczki 30 alianckich lotników zestrzelonych nad Francją. Dla czterech agentów zagrożonych aresztowaniem zdobyła fałszywe papiery. Ale jej czas wypalał się. I tak udawało się jej uniknąć aresztowania znacznie dłużej niż 6 tygodni. Latem 1943 roku kilku agentów SOE zostało aresztowanych. Co najmniej jeden z nich mógł znać tożsamość Noor. Stało się jasne, że w szeregach paryskiej siatki SOE jest zdrajca. W Londynie Vera Atkins, jej bezpośrednia przełożona, uznała, że należy natychmiast odwołać Noor. Wysłała rozkaz powrotu, ale Noor odmówiła jego wykonania. Postanowiła pozostać w Paryżu świadoma zagrożenia, do czasu, aż z Anglii przybyłby ktoś, kto mógłby ją zastąpić. We wrześniu otrzymała z Londynu polecenie skontaktowania się w kawiarni na Polach Elizejskich z dwoma kanadyjskimi agentami. Mieli podać swoje pseudonimy, Bertrand i Valentin, co potwierdzałoby ich wiarygodność. Spotkanie przebiegło zgodnie z planem. Jeden z mężczyzn mówił po angielsku z silnym amerykańskim akcentem. Drugi jednak słabo posługiwał się francuskim, a po angielsku nie odezwał się. Jeżeli byłby Kanadyjczykiem, to musiał posługiwać się jednym z tych języków. Tylko ona, tak głęboko zanurzona w swojej naiwności i wierze w dobre intencje, nie wykryła prymitywnego podstępu. Byli to niemieccy agenci, podstawieni w miejsce schwytanych. Tak jak chcieli dwaj nieznajomi, skontaktowała ich z jednym z agentów siatki. On też nie wykrył podstępu. Ale Niemcy popełnili błąd. Z nieznanych powodów przerwali tę grę i aresztowali agenta. Jego nieobecność zaniepokoiła Noor. Wkrótce doszło do niej, że został aresztowany. Zrozumiała, że ona będzie następną ofiarą Sicherheitsdienst. Zaczęła uciekać. Zmieniła mieszkanie. Wydawałoby się, że Niemcy zgubili jej ślad. Alarmowy sygnał dotarł do Londynu. Stamtąd nadeszła informacja, że 14 października przyleci po nią samolot. Ratunek był już blisko. Rano, w przeddzień wyznaczonej daty, zeszła do piekarni, która mieściła się na parterze budynku, w którym wynajęła mieszkanie. Wtedy dostrzegła dwóch mężczyzn. Instynkt podpowiadał, że mogą to być agenci Sicherheitsdienst, choć wydawało się jej nieprawdopodobieństwem, żeby tak szybko odnaleźli jej nowe schronienie. Przeczucie nie myliło jej. Byli to Werner Rühl i Peter Haug, przysłani, aby ją aresztować. została zdradzona przez René, siostrę Gary'ego, do którego zgłosiła się po przybyciu do Francji. Ta kobieta przyszła do kwatery głównej gestapo na Avenue Foch, gdzie przyjął ją Sturmbannführer Józef Kiefer. Później opisał ją jako 30-latkę z ciemnymi włosami, dość korpulentną. Powiedziała, że za pewną sumę pieniędzy gotowa jest zadenuncjować brytyjską agentkę. Z opisu, jaki podała Kiefer, zorientował się, że chodzi o Noor, której poszukiwał od dawna. Skąd wiedział, jak wygląda Noor? Wypłacił René 100 tysięcy franków, kwotę dziesięciokrotnie niższą od tej, którą zwykł płacić za zadenuncjowanie ważnych agentów. I posłał swoich ludzi po Noor. Skąd René znała adres, trzymany przez Noor w tajemnicy, o którym poinformowała tylko Londyn? Noor wykorzystała wiedzę nabytą w czasie tygodni treningu w szkołach SOE i zmyliła prześladowców. Jej ucieczka mogła zakończyć się sukcesem, gdyby nie popełniła strasznego błędu. Wróciła do mieszkania. Sprawdziła na schodach. Nikt za nią nie szedł. Zamknęła za sobą drzwi na klucz i weszła do pokoju. Wszystko wydawało się w najlepszym porządku. I wtedy zza drzwi wysunął się gestapowiec, który schwycił ją za rękę. Nie spodziewał się, że w tej drobnej kobiecie może być tyle siły. Nie szarpała się, ale rzuciła do przodu i wbiła zęby w jego rękę z taką siłą, że omalże nie wyrwała kawałka skóry. Pchnął ją na sofę i wyciągnął pistolet. Dopiero wtedy, widząc lufę wycelowaną w głowę, zrezygnowała z dalszej walki. A on, przyciskając krwawiącą rękę do marynarki, drugą założył jej kajdanki i przymocował do poręczy. Potem wykręcił numer do Kiefera, aby przysłał pomoc. Do kwatery gestapo nie było daleko, kilkaset metrów. Gestapowcy, którzy tam przyszli, zobaczyli niezwykłą scenę, którą jeden z nich tak zapamiętał.
Pierre, gestapowiec, który aresztował Noor, stał, chroniąc się w najdalszym kącie pokoju. A ona, siedząc przykuta na kanapie, przeszywała powietrze rękami, aby go dopaść. Wyglądała jak tygrysica.
Sprowadzili ją na dół i wepchnęli do samochodu, aby zawieźć na nieodległą Avenue Foch pod numer 84 do kwatery gestapo. Tam w trzech okasałych domach przylegających do siebie pod numerami 82, 84 i 86 działały gestapo i Sicherheitsdienst. Noor wprowadzono do pokoju na czwartym piętrze, gdzie urzędował Sturmbannführer Józef Kiefer. Był to duży apartament, którego główną częścią był wielki pokój z dużym stołem pełniącym funkcję biurka i lustrem za nim. Wysokie drzwi we frontowej ścianie prowadziły na balkon z kutą balustradą, a w bocznej ścianie równie wysokie białe drzwi wiodły do krótkiego korytarzyka, z którego było wejście do łazienki, toalety, kuchni oraz niewielkiego okrągłego holu. Z niego drewniane białe schody biegły na piąte piętro poddasze, gdzie znajdowały się kilka mansardowych pokoików, zapewne pierwotnie przeznaczonych dla służby, a przez gestapo zamienionych na cele. Tam również była łazienka i pokój tłumacza. Kiefer nie zamierzał przesłuchiwać Noor. Zachowywał się tak, jakby wszystko wiedział, a schwytanie radiotelegrafistki zamykało całą sprawę. Wezwał tłumacza, Ernesta Wokta, i polecił mu, aby zabrał dziewczynę na górę i tam przesłuchał. Noor czuła się pewnie w eleganckim wnętrzu paryskiej kamienicy, która w najmniejszym stopniu nie przypominała ponurej rzeczywistości gestapo, gdzie więźniowie byli upychani w maleńkich celach bez okna, skąd doprowadzano ich do pokojów przesłuchań wyłożonych kafelkami, aby łatwiej zmywać krew i ekstrementy wydalane w czasie najbardziej okrutnych tortur. Przesłuchanie było łagodne. Ona zachowywała się jak obrażona księżniczka, a Wokt cierpliwie powtarzał pytania, aż znudziło go to i postanowił odesłać ją do celi. Noor, dostrzegając przez uchylone drzwi łazienkę, zażądała kąpieli, a Wokt zgodził się. Kazał tylko pozostawić uchylone drzwi, ale natychmiast zmienił zdanie, gdy Noor zaprotestowała, że chce się rozebrać i nie ma zamiaru tolerować podglądających ją strażników. Zatrzasnęła drzwi. Po chwili rozległ się szum nalewanej wody do wanny. Wokt, tknięty przeczuciem, wszedł do toalety obok łazienki. Zanim doszedł do okna wychodzącego na dach, zobaczył na zewnątrz Noor. Na rynnie, chwytając się dachówek, posuwała się w stronę mansardowego okna, nie wiedząc, że za nim jest Wokt. Odczekał, aż otworzyła okno. Wtedy powiedział cicho i spokojnie, aby nie spłoszyć dziewczyny. — Bądź mądra. Zabijesz się. Pomyśl o matce. Zaskoczona jego widokiem, zrezygnowała z dalszej ucieczki i chwyciła za jego rękę. Wciągnął ją do środka i zaprowadził do celi, gdzie załamana niepowodzeniem usiadła na pryczy. Kolejne przesłuchania, równie łagodne jak pierwsze, były jednak szokujące, gdyż zdradzały wielką wiedzę, jaką niemieckie służby miały o działalności SOE. Vogt kładł przed nią na biurku list do matki, który miał być zabrany do Londynu, kopię raportów, jakie wysyłała do centrali, podawał szczegóły z jej szkolenia. Znał nazwisko Maurice'a Buckmastera, szefa francuskiej sekcji SOE. Nie miała wątpliwości, że Niemcy umieścili swojego agenta w centrali SOE. Nigdy po wojnie nie odkryto zdrajcy. Nie musieli torturować Nor, gdyż wszystko wiedzieli. Nawet gdy zaproponowali jej wysyłanie fałszywych raportów i odmówiła, nie starali się jej do tego zmusić. Józef Goetz, niemiecki oficer, mógł nadawać depesze jako Nor, gdyż znał jej szyfry, godzinę nadawania, częstotliwość, a nawet sygnał bezpieczeństwa. Popełnił jednak błąd, gdyż w tej sfingowanej depeszy zamieścił tylko jeden, pierwszy sygnał bezpieczeństwa. Ominął drugi, bardzo skomplikowany, polegający na tym, że Nor, szyfrując depeszę, nie mogła użyć 18-literowej sekwencji. A w depeszy wysłanej przez Goetza taka była. Dla centrali powinno to oznaczać alarm. Już drugi napływający z Paryża, gdyż wcześniej równie niepokojący był fakt, że 14 października Nor nie stawiła się na lądowisku, aby wyruszyć w podróż powrotną. Mimo to z nieznanych przyczyn centrala zlekceważyła sygnały alarmowe. Nie ostrzeżono agentów, którzy współpracowali z Nor. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W następnych dniach kilku z nich, w tym Henri Gary, którego siostra zadenuncjowała Nor, znalazło się w celach na 5. piętrze domu przy Avenue Foch 84. Nie sposób ustalić, jak Nor nawiązała kontakt z dwoma z uwięzionych agentów. Prawdopodobnie stukając w ścianę, porozumiała się z sąsiadem z celi obok, którym był Francuz pułkownik Leo Faye. Drugim był agent SOE, kapitan John Starr, aresztowany w lipcu. On zdecydował się współpracować z Niemcami i nadawać fałszywe komunikaty. Dlatego cieszył się większą swobodą niż pozostali więźniowie. To on przekazał Nor wiadomość, że jest możliwość ucieczki przez świetlik w suficie, w którym krata była osadzona w drewnianej ramie. Wystarczyło odkręcić kilka mocujących ją śrub i droga ucieczki stawała otworem. Takie same świetliki były w celach Nor i Faye. Tylko jak zdobyć narzędzie, za pomocą którego można było odkręcić śruby? Pomógł przypadek. Star był przy radiostacji, gdy weszła sprzątaczka, żaląc się, że rozpadła się szczotka do dywanów. Rzucił się do pomocy, twierdząc, że w cywilu był mechanikiem i doskonale zna się na tej robocie. Zabrał się do naprawy, ale widząc, że pod czujnym okiem strażnika nie uda mu się ukryć śrubokrętu, wykonał pracę tak źle, że ponowna awaria była tylko kwestią czasu. Tym razem udało mu się zdobyć bezcenne narzędzie. Odkręcił kratę w swojej celi, potem przekazał śrubokręt pozostałym dwojgu więźniom, ukrywając go w miejscu, z którego wszyscy korzystali, w łazience. Wszyscy troje w nocy 25 listopada wydostali się na dach. Byli wolni. Mieli co najmniej 6 godzin, zanim strażnicy wykryliby, że ich cele są puste. Sprzyjało im zaciemnienie Paryża, prowadzone przez okupanta ze względu na możliwość alianckich nalotów. Powoli, krok za krokiem, posuwali się w stronę drugiego, niższego budynku na tyłach kwatery Gestapo, z której uciekali. Wcześniej nie mogli rozpoznać terenu, ale zakładali, że będą musieli pokonywać szczeliny między domami lub dachy różnej wysokości i dlatego wzięli koce ze swoich prycz, aby podrzeć je na pasy i skręcić w liny. Dotarli do końca budynku, skąd musieli zeskoczyć kilka metrów, aby dostać się na drugi dach. Od wolności dzieliła ich tylko szerokość drugiego budynku. Tam mogliby przedostać się na strych, potem schodami na dół i zniknąć na paryskiej ciemnej ulicy. I wtedy rozległy się syreny oznajmiające alarm przeciwlotniczy. Ciemność, największy sprzymierzeniec uciekinierów, jak za przekręceniem włącznika, rozproszyła jasność. Dziesiątki reflektorów przeciwlotniczych wystrzeliły w niebo słupy światła, które odbijały się od wilgotnego jesiennego powietrza i niskich chmur i oświetliły ulice. Sylwetki uciekinierów, niewidoczne dotychczas na ciemnych dachach, nagle zaczęły rysować się na tle nieba. Największe niebezpieczeństwo miało jednak nadejść z więzienia, z którego uciekli. Strażnicy na dźwięk alarmowych syren zaczęli otwierać cele, aby zabrać więźniów do schronu. Nor i jej towarzysze zjechali na linach z koców na niższy dach i wtedy zobaczyli samochody zatrzymujące się z piskiem opon na rogach ulicy. Zanim jednak gestapowcy zdołali zablokować wyloty w obydwu kierunkach, trójka uciekinierów przedostała się na strych. Zbiegli na dół, aby przedostać się przez ulicę, zanim żołnierze obstawią wyjścia z budynków. Pierwszy przy drzwiach był Faye. Zobaczył, że jeden koniec ulicy jest wciąż wolny, więc ruszył w tamtą stronę, licząc, że w ciemnościach uda mu się niezauważonym dobiec do rogu. I zdążył. Gestapowcy pojawili się na drugim końcu, zanim tam dotarł, a widząc biegnącego, zaczęli strzelać. Faye upadł, choć nie dosięgły go pociski. Zapewne potknął się, ale nie zdążył wstać, gdyż gestapowcy dopadli go i obezwładnili. Widząc to, Noor i Star zawrócili. Ledwo dotarli na piętro, gdy usłyszeli, że żołnierze wdzierają się na klatkę schodową. Wpadli więc w pierwsze drzwi, które nie były zamknięte. Tuż za nimi wbiegli żołnierze. Ucieczka, która doprowadziła ich tak blisko wolności i życia, zakończyła się. W biurze Kiefer zażądał, żeby podpisali oświadczenie, że nie będą uciekać. Zgodził się tylko Star. Dzięki temu pozostał w Paryżu i choć później Kiefer odesłał go do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a następnie do Mauthausen, to doczekał uwolnienia przez wojska amerykańskie. Noor i Faye odmówili i dlatego odesłano ich do więzień. Faye pojechał do Sonnenburga, gdzie został zamordowany. Noor odesłano do więzienia w Karlsruhe, które jednak nie przyjęło jej ze względu na przepełnienie i dlatego odwieziono ją do więzienia w pobliskim Pforzheim, dokąd przybyła 26 listopada. Zarejestrowano ją jako wysoce niebezpiecznego więźnia, z którym należy postępować zgodnie z zarządzeniem Nacht und Nebel. Był to kryptonim tajnej dyrektywy wydanej przez Hitlera, a podpisanej w grudniu 1941 roku przez szefa sztabu Wehrmachtu generała Wilhelma Keitla, przewidującej sposób postępowania z członkami ruchu oporu.
Na okupowanych terytoriach karą odpowiednią za zbrodnie popełnione przeciwko państwu niemieckiemu lub władzom okupacyjnym, które naruszały bezpieczeństwo lub stan gotowości państwa, jest kara śmierci.
Dla Noor oznaczało to, że zostanie zamordowana, a nikt nie dowie się, co stało się z jej ciałem. Przez kilkanaście dni trzymano ją w celi, z rękami i nogami skutymi łańcuchem. Było to tak dokuczliwe, że ulitował się nad nią 72-letni komendant więzienia i kazał zdjąć kajdanki z rąk. Nie na długo. Szef miejscowego gestapo, gdy dowiedział się o tym, zbeształ komendanta i kazał ponownie skuć ręce Noor. Tak pozostawała zamknięta w celi, nie mając możliwości wyjścia na spacer po więziennym podwórzu. W tym samym czasie Henri Delicourt został odwołany z Francji i bezpiecznie dotarł do Anglii. Śledztwo pozwoliło odtworzyć jego drogę do Soe. Rekomendował go zastępca szefa brytyjskiego wywiadu, Claude Dancey. Wydawał się świetnym kandydatem. Soe potrzebowało lotnika tej narodowości, który potrafiłby koordynować tajny ruch powietrzny. W nocy z 22 na 23 stycznia 1943 roku Delicourt wyskoczył ze spadochronem w pobliżu Orléans, 130 km na południe od Paryża. Stamtąd dotarł do Marsylii, aby odnaleźć swoją żonę i z nią przybył do Paryża. Przez trzy dni mieszkał u byłej kochanki, a następnie przeniósł się do hotelu Bristol. Było to dziwne miejsce dla agenta z Soe. Hotel był zajęty przez oficerów Sicherheitsdienst i ludzi, którzy w sprawach kontrwywiadowczych przybywali z Niemiec do Paryża. Wstęp mieli tylko ci, którzy posiadali specjalne przepustki. Kto mógł wydać taką przepustkę? Odpowiedź jest jedna. Hans Bemelburg. On również przydzielił oficera prowadzącego, którym został Józef Goetz. Spotykali się regularnie w lokalu kontaktowym w Paryżu. Tam Delicourt przekazywał Niemcowi najtajniejsze informacje o przylotach samolotów z Anglii. A chodziło o bezpieczeństwo agentów. Mieli przylatywać wprost w niemieckie ręce żywi i cali, a nie ginąć w zestrzelonym Lysanderze. Dlatego Goetz powiadamiał dowództwo Luftwaffe o godzinie i trasie przelotu angielskich samolotów, aby niemieckie myśliwce nie atakowały ich. To dlatego, gdy pilot samolotu z Noor pomyłkowo nie wyłączył mikrofonu i w eter poleciała ich rozmowa ujawniająca w pobliżu jakiego miasta lecą, przeciwko nim nie wystartowały niemieckie myśliwce. W kwietniu 1943 roku Delicourt otrzymał rozkaz powrotu do Anglii. Jako powód podano konieczność udzielenia mu reprymendy za złe oznakowanie lotnisk, co miało narażać na niebezpieczeństwo lądujące samoloty. Dziwny powód. A jeszcze dziwniejsze było to, że reprymenda trwała długo, 12 dni. Nigdy nie ujawniono tematu rozmów Delicourt w centrali wywiadu w Londynie. Wrócił do Francji w nocy z 5 na 6 maja 1943 roku. Nie na długo. 3 miesiące później wykorzystał wolne miejsce w kabinie Lysandera, szykującego się do powrotu po dostarczeniu agentów na lądowisku w rejonie Tours i poleciał do Anglii. Na lotnisku czekał na niego André Simon, przyjaciel, handlarz winem, człowiek powiązany zarówno z Soe, jak i z wywiadem. W jego mieszkaniu na Cavendish Square w Londynie Delicourt zdał dokładny raport z działalności Soe we Francji, co wydawało się szczególnie dziwne. Ujawnienie największych tajemnic osobie nieupoważnionej, jaką bez wątpienia był Simon, było zdradą karaną w czasie wojny śmiercią. Delicourt działał jednak z rozmysłem, co okazało się wkrótce. 5 dni po spotkaniu z Simonem szef wywiadu, Stuart Menzies, przedstawił najwyższym instytucjom wojskowym i wywiadowczym raport oznaczony CX-108, a zatytułowany Aktywność SOE we Francji.
Od pewnego czasu raporty wskazywały, że grupy ruchu oporu we Francji są w przeważającej większości zagrożone, a nieprzyjaciel musi być w posiadaniu wielu szczegółów dotyczących tych grup oporu.
Dalej raport stwierdzał, że szef wywiadu przekazywał te ostrzeżenia dowództwu SOE. Konkluzja była dewastująca dla SOE.
Obecnie grupy ruchu oporu są na najniższym poziomie i nie mogą być uznawane za poważny czynnik, dopóki nie zostaną przebudowane.
Menzies nie zawahał się podkreślić, że te spostrzeżenia były odrzucane przez szefa SOE jako wprowadzające w błąd. Dalej padały argumenty.
45-50% wszystkich operacji powietrznych dla SOE jest przerywane z różnych powodów, z których 30-35% wynika ze złego zorganizowania przyjęcia na lądowiskach we Francji, około 20% kończyło się niepowodzeniem ze względu na działalność nieprzyjaciela.
Wniosek wypływający z raportu był oczywisty.
Szefowie sztabu powinni rozważyć zasadność reorganizacji, aby wywiad i SOE zacieśniły współdziałanie.
Inaczej mówiąc, podporządkowali SOE wywiadowi. Po to potrzebne były ofiary, aresztowania, rozbijanie przez Sicherheitsdienst siatek we Francji, aby autorzy raportu mogli oskarżyć szefów SOE o niekompetencje, złe przygotowanie i prowadzenie walki, powodowanie niepotrzebnych ofiar. Wydawałoby się, że tę rundę wygrał Stuart Menzies, który był bliski podporządkowania sobie SOE jako jedynej metody uzdrowienia tej organizacji. Ale Winston Churchill nie dopuścił do tego. Menzies wciąż był dla niego groźny. Dlatego premier, przewodnicząc wojennemu komitetowi obrony, uznał, że podziemie we Francji rozkwita. Lord Selborne, minister wojny ekonomicznej nadzorujący SOE, skwitował, że dzięki tej organizacji francuski ruch oporu gotów będzie do wykonania ważnej pracy destrukcji wrogiej komunikacji. Myślał oczywiście o blokowaniu ruchu niemieckich dywizji pancernych, gdy na wybrzeżu w Normandii wylądowaliby alianccy żołnierze. 11 września 1944 roku SS-mani wywlekli Noor z celi. Była wymizerowana głodowymi racjami, jakimi ją karmiono. Brak ruchu osłabił mięśnie, a na nadgarstkach i kostkach zrobiły się rany od metalowych obręczy. Przewieziono ją do biura szefa Gestapo w Karlsruhe, gdzie spotkała inne agentki, które znała ze szkolenia w Anglii, Cecily Lefour i Yolande Bicker. Stamtąd zabrano je samochodem na stację kolejową, a następnie pociągiem do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam zostały zastrzelone strzałem w tył głowy. Henri Delicourt stanął przed francuskim sądem w 1946 roku, ale uniewinniono go, gdyż sąd uznał, że wykonywał polecenia angielskiego wywiadu. Zginął w wypadku lotniczym w 1962 roku. Stuart Menzies w uznaniu wojennych zasług, awansowany do stopnia generała, otrzymał najwyższe odznaczenia, w tym Krzyż Komandorski Orderu Łaźni.